Witam Państwa, kłania się Wiesław Pik. Proszę Państwa, ten felieton nie będzie ani przypadkowy, ani pozbawiony sensu. To znaczy, jego treść, tytuł właściwie oddaje treść, reforma podatkowa w USA, czyli dla każdego miliardera coś miłego. Ten artykuł będzie mówił, to jest Sinteri, no może znalazłbym artykuł bardziej merytoryczny, bardziej zgłębiony merytorycznie, bardziej zgłębiony od strony ekonomicznej, no ale znalazłem ten. A dlaczego ja będę mówił o reformie podatkowej? Już niejednokrotnie, przynajmniej dwukrotnie czy trzykrotnie w chińskich mediach była mowa o tym, że właśnie reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych może spowodować, i tutaj ekonomiści chińscy są podzieleni, może spowodować większe lub mniejsze problemy w samych Chinach. Natomiast chciałbym odnieść się do tego, chciałbym Państwa poinformować, co ta reforma, kto ją wprowadza i co ona ze sobą niesie, ile stąd ten artykuł. Ten artykuł to jest pana Michała Michalaka, z 13 grudnia. Wielka reforma, lead tego artykułu, wielka reforma podatkowa republikanów przyniesie ulgę najbardziej potrzebującym, właścicielom prywatnych odrzutowców i pól golfowych. Tak. Ciekawe. Po tym, jak dwie izby kongresu ustalą wspólne brzmienie ustawy podatkowej, Donald Trump będzie mógł ją wreszcie podpisać. Niewątpliwie odbędzie się to z pompą i zostanie sprzedane jako wielki sukces. Prezydent USA mówi zresztą o największej obniżce podatków w historii. Reforma ma przynieść mnóstwo miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy. I tutaj teraz mam dla Państwa ważną wiadomość. Architektami ustawy są wywodzące się z banku Goldman Sachs Steven Mnuchin i Gary Cohen. No, to już myślę, że już coś to Państwu mówi, prawda? Dwaj Żydzi z żydowskiego banku. Super żydowskiego banku. Wyjątkowo łajdackiego. Cytuję dalej. Ten drugi odkurzył reganowską, czyli Gary Cohen, odkurzył reganowską teorię trickle-down economics, ekonomia skapywania, w myśl której obniżenie podatków najbogatszym powoduje, że zyskuje na tym całe społeczeństwo, że bogactwo najbogatszych spływa na niższe warstwy społeczne za sprawą inwestycji i miejsc pracy. No powiedzmy sobie, że są jeszcze inne sposoby myślenia, ale znaczy na ten sam temat. Zadowolony z siebie Gary Cohen na publicznym spotkaniu z prezesami wielkich korporacji zapytał, którzy z nich zatrudnią więcej osób po wejściu w życiu reformy. Zgłosiło się tylko kilku. Dlaczego nie podnosicie rąk? Ofuknął resztę Cohen. Może dlatego, że jak wynika z badań, pieniądze uzyskane dzięki obniżce podatków koncerny zamierzają przeznaczyć na dywidendy i masowy skup akcji. Tutaj tu jest tyle spraw do załatwienia, że ja tak naprawdę nie wiem, czego się czepić, znaczy od czego zacząć. Więc może ta reganowska teoria, ona znaczy to nie jest reganowska, to jest teoria znacznie, znacznie wcześniejsza, o której niejednokrotnie mówiłem, że jeśli podniesie się podatki, to wcale nie oznacza, że Skarb Państwa na tym zyska, a jeśli obniży się podatki, to wcale nie oznacza, że Skarb Państwa na tym straci. To raz. Dwa, to jest ta historia z tym Goldmanem Sachsem. Wyjątkowo łajdacka firma. Wyjątkowo. To jest nawet jak na amerykańskie warunki, wyjątkowo łajdacka firma. Pamiętam ją jeszcze z czasów wielkiego kryzysu, to znaczy na 2008-2009. Wyjątkowo. Wyjątkowe państwo. No i teraz kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, tylko sygnalnie. Jak wynika z badań, pieniądze uzyskane dzięki obniżce podatków koncerny zamierzają przeznaczyć na dywidendy i masowy skup akcji. Jak Państwo myślicie, dlaczego skup akcji? Dlaczego skup akcji? Jeśli tak jest wspaniale, to przecież nie kupuje się akcji, tylko emituje się następne. No, proszę Państwa, to jest oczywiste. Wspaniale to jest dla takich frajerów jak my, którzy mają kupować te akcje. I chodzi o to, żeby podgrzewać atmosferę, żeby te akcje... Przecież ciągle słyszę, ach, kolejny rekord akcji, kolejny rekord na giełdzie. To jest dla nas, dla frajerów. Natomiast tak naprawdę masowy skup akcji robi się wtedy, kiedy firma obawia się, znaczy kiedy po pierwsze ma pieniądze, a obniżka podatków da im te pieniądze, więc po pierwsze ma pieniądze, a po drugie, kiedy firma obawia się, że za chwilę będzie plajta i szlak trafi te wszystkie akcje i to, te wszystkie pieniądze, które teoretycznie są, nagle wyparują. No więc właśnie masowy skup akcji. Dobra, jadę dalej. Reforma, cytuję, reforma podatkowa republikanów oczywiście realizuje doktrynę Donalda Reagana, zyskują na nich głównie najzamożniejsi korporacje, dla nich minimalna stawka spadnie z 35 do 20. Donald Trump przedstawia reformę jako prezent dla klasy średniej, ale jak wynika z wyliczeń Instytutu Polityki Podatkowej oraz Urzędu Budżetowego Kongresu, w wyniku reformy 60% Amerykanów zapłaci wyższe podatki. Najwięcej zyska około 1% najlepiej zarabiających, którzy zapłacą średnio o 9 tysięcy dolarów podatku dochodowego mniej. Wspomniany Urząd Budżetowy Kongresu, czyli Congressional Budget Office, wyliczył również, że ustawa uszczupli wpływ do budżetu o co najmniej bilion dolarów. No ale to jest, powiedzmy sobie, to jest, zależy od punktu widzenia. To się dopiero później może okazać. Republikanie tylko o tym marzą. Rosnący deficyt będzie idealnym pretekstem, aby dokonać radykalnych cięć w programach socjalnych, co zawsze było republikańskim postulatem. Niskie podatki, niskie wydatki. Donald Trump obiecał w kampanii wyborczej, że nie będzie żadnych cięć socjalnych. Jednak gdy senator z Vermont, Bernie Sanders, domagał się od republikanów analogicznej deklaracji, oni mniej lub bardziej otwarcie przyznawali, że wręcz przeciwnie, cięcia będą. Sytuację próbował ratować wspomniany już sekretarz skarbu Steven Mnuchin, który zapewnił, że reforma sama się sfinansuje. Nawiązał do krzywej Lefera, no właśnie, to jest to, konceptu równie często kwestionowanego, co trickle-down economics. Według tej koncepcji obniżka podatków powoduje w dłuższej perspektywie wzrost wpływów do budżetu za sprawą pobudzenia wzrostu gospodarczego. I to krzywa Lefera, bo to jest stara historia, ale krzywa Lefera. Tak właśnie to wygląda i ja uważam, że znaczy ja jestem zwolennikiem teorii, bo właśnie tak jest, że obniżka podatku powoduje w dłuższej perspektywie wzrost wpływu do budżetu za sprawą pobudzenia wzrostu gospodarczego. Ale to może nieco inaczej niż ta ustawa będzie miała zamiar to zrobić. Mnuchin chwalił się w telewizji, że ponad 100 osób pracuje w jego departamencie. Dobrze, ale to nie, to już jest żałosna historia. Wewnątrz amerykańskiej nic nas nie obchodzi. Proszę Państwa, tam Chuck Grassley, republikański członek Izby Reprezentantów, bynajmniej nie ukrywa, że reforma jest opracowana z myślą o najbogatszych. No tak, ale to wszystko są sprawy amerykańskie. To nas nie interesuje. Przepraszam. Mili Państwo, proszę mi wybaczyć, ale ja z tego artykułu wybieram rzeczy, które mają sens, a nie wszystko, co się podobało wstawić tam panu autorowi. Tym bardziej, że proszę nie zapomnieć o tym, z jakiego portalu. Ja to cytuję, to jest bardzo istotne. Zawsze pamiętajcie Państwo, że nie jest bez znaczenia to, skąd ja cytuję materiał. Jeśli portal jest niemiecki, czyli z natury rzeczy antyamerykański, antyreganowski, antytrumpowski, no to siłą rzeczy będzie napisany w ten sposób, aby po raz kolejny kopnąć w kostkę sprawy związane z Reaganem. Z nie z Reaganem, tylko z Trumpem. Nas to naprawdę nie obchodzi. Nas obchodzi to, nas, mnie i myślę, że częściowo państwa obchodzi to, jaki to będzie miało wpływ na Chiny. No a wpływ na Chiny, jak już mówiłem poprzednio, dosyć dokładnie sugeruję, żebyście państwo do tego wrócili, bo w ostatnich dniach o tym mówiłem i pewnie jeszcze nie raz będę mówił, żeby może mieć na Chiny ta ustawa dosyć znaczny wpływ, no bo skoro, ale nie tylko to, bo wczoraj wieczorem miał być jeszcze Fed, miał zdecydować o ewentualnej podwyżce stóp procentowych. Więc te dwie rzeczy, w sumie, moim skromnym zdaniem, te dwie rzeczy mogą spowodować znaczący odpływ kapitału, nie tylko zresztą z Chin, no stamtąd największy amerykański kapitałów, ale z wielu innych miejsc świata. No więc tą historię może, tą rzecz, czyli obniżkę podatków w Stanach Zjednoczonych, może odczuć bardzo wiele państw świata. To, że Chiny w sposób szczególny, no to jest jasne, bo tam w kapitału amerykańskiego zaangażowanego jest ogromna ilość. Proszę nie zapomnieć o tym, że jeśli załóżmy, jakaś firma amerykańska ma fabrykę w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i ta fabryka generuje zyski, no bo jak zresztą inaczej, to ta firma ma zawsze do wyboru, znaczy miała do wyboru i ma dwie możliwości. Jedna możliwość to zyski wytransferować do Stanów Zjednoczonych albo zyski na miejscu zacząć inwestować, żeby powiększyć swoje zyski w przyszłości, prawda? Powiększyć produkcję i tym samym zyski w przyszłości. No więc w tej chwili sytuacja się znacząco zmieni, dlatego że znaczy może się zmienić, bo do tej pory jakby zyski zostawiane w Chinach dawały prawie 100% gwarancję, że będzie ok. Jeśli zyski są do tej pory generowane przez firmę, no to istniało duże prawdopodobieństwo, że zyski w przyszłości również będą generowane. W związku z tym reinwestowanie zysków chińskich w Chinach miało sens. Natomiast w tej chwili, gdy podatki będą mniejsze w Stanach Zjednoczonych, to być może część firm zdecyduje się, to w takim razie my wracamy z jakąś tam częścią kapitału do Stanów Zjednoczonych, do siebie, do domu i będziemy inwestowali tam, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także taki sposób myślenia można sobie wyobrazić, amerykański sposób myślenia amerykańskich właścicieli, amerykańskich firm w Chinach. Proszę Państwa, sprawa jest poważna, ważna, głęboka, nad nią można dyskutować godzinami, a nie parę minut, te kilka minut, które ja mogę temu poświęcić. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.